Słuchajcie, Radio RMF 24, teraz będzie nieco geopolitycznie. Jeśli kiedykolwiek pozwolimy Ukrainie upaść, zapamiętajcie moje słowa, za nią pójdzie Polska i zobaczycie wszystkie te państwa wzdłuż rzeczywistej granicy Rosji, od Bałkanów, Białorusi. Wszystkie one pójdą na własne układy, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, odpowiadając na pytanie o możliwy koniec wojny w Ukrainie. A z nami teraz dr Witold Sokała, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
No i pytanie, na ile to są słowa, które trzeba traktować jako czystą politykę? To znaczy Biden musi, można powiedzieć, aktywizować swój elektorat, musi aktywizować polityków i ekspertów amerykańskich, a na ile to jest coś, co trzeba traktować jako poważne, autentyczne zagrożenie? No, szczególnie w Polsce, bo nazwa Polska padła jako pierwsza.
No jedno i drugie zdecydowanie, to znaczy i realistyczna diagnoza sytuacji, bo taka jest prawda. Jeżeli Ukraina padnie i jeżeli pozwolimy się Rosji odbudować, my Zachód, to oczywiście nie skończy się na Kijowie. Następna będzie Warszawa i inne stolice krajów dawnego Układu Warszawskiego, a także inne kraje graniczące z Rosją. I to jest prawda, tutaj Biden nie nadinterpretowuje niczego, mówi jak jest. Natomiast mówi to oczywiście w kontekście politycznym, mówi to w kontekście kampanijnym. To, że wymienia Polskę na pierwszym miejscu, mówiąc o Polsce i innych państwach wzdłuż rzeczywistej granicy Rosji, to jest no, po pierwsze oczywista geografia. Polska jest tutaj krajem jednym z największym i krajem kluczowym dla logistyki tej wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego, ale pewnie też jest to jakiś tam ukłon w stronę Polaków głosujących w Stanach Zjednoczonych. No, zawsze miło jest usłyszeć nazwę swojego kraju w ważnym kontekście i tonem pełnym troski i może się gdzieś tam przełożyć na głosy, a Joe Biden walczy w tej chwili o każdy głos. No, wiemy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i wszystko może się zdarzyć i bardzo niewielka liczba głosów w poszczególnych stanach może decydować, więc no nie traćmy też z oka tego elementu.
A wyborczy
więc
element to jest
strategiczna analiza i partyjna przedwyborcza polityka za jednym zamachem.
Wyborcza analiza to jest dość kwestia oczywista, ale pytanie, na ile to jest rzeczywiście scenariusz realny, to znaczy na ile Joe Biden rzeczywiście może i powinien ostrzegać przed upadkiem Ukrainy, no, który jest warunkiem rozwoju dalszego scenariusza, o którym mówi.
Może ma pełne prawo, bo realność tego czarnego scenariusza zależy od tego, co się dalej stanie w Stanach Zjednoczonych. Nie jest żadną tajemnicą, że osamotniona Ukraina nie ma szans w dalszej walce z Moskwą, padnie prędzej czy później, nawet przy realnej słabości państwa rosyjskiego, coraz większej, ale jednak Rosja jest od Ukrainy znacznie silniejsza i ma większe zasoby. Więc kluczowe jest to wsparcie Zachodu, a w ramach wsparcia Zachodu kluczowe jest wsparcie amerykańskie, ze względów pewnie dość oczywistych. Natomiast Joe Biden ma prawo to mówić, bo on jest tym prezydentem, który tego wsparcia realnie udzielał. Kwestia, jak zachowa się po ewentualnym zwycięstwie jego kontrkandydat, jest niejasna. Trump wysyła sprzeczne komunikaty, trzyma świat w niepewności. No i w związku z tym
ostatnio mówił nawet, że będzie bombardował Moskwę, to znaczy, że on by zbombardował.
Tak, dokładnie, no, ale to jak Trump mówi, to tak jak kiedyś w czasach mojej młodości dowcipy krążyły o nieboszce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że jak partia mówi, to oznacza wyłącznie to, że mówi. No więc Trump jak mówi, to oznacza, że mówi. Mówi rzeczy sprzeczne wewnętrznie. Co zrobi w rzeczywistości, przepraszam za dosadność, diabli go wiedzą. No więc każdy wyborca amerykański, który zdaje sobie sprawę z realności tego czarnego scenariusza, ma w związku z tym motywację, żeby głosować na Joe Bidena, nawet jeżeli nie zgadza się z różnymi jego posunięciami w polityce wewnętrznej. Takich wyborców nie będzie dużo, to też od razu warto sobie powiedzieć, bo jednak wszelkie badania pokazują, że wyborcy amerykańscy, nie tylko oni, nie są tutaj wyjątkiem, głosują przede wszystkim kierując się stanem swojego portfela, swoimi perspektywami, a więc tymi kwestiami wewnętrznymi. W niewielkim stopniu polityka zagraniczna i bezpieczeństwa modyfikuje te wybory. No ale tak jak przed chwilą powiedziałem, gra toczy się o każdy głos. Jeżeli nawet stosunkowo nieliczna grupa niezdecydowanych, wahających się, bo nie mówimy tu o twardych elektoratach obu partii, ale jeśli grupa tych niezdecydowanych wyborców, niewielka, zdecyduje się jednak poprzeć Bidena, dlatego że trzyma kciuki za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych w ujęciu globalnym, za to, żeby one były wiarygodnym sojusznikiem w Europie, że żeby powstrzymać budowę tego, odbudowę tego rosyjskiego zagrożenia dla interesów amerykańskich na Starym Kontynencie, to i tak jest dla Bidena zysk polityczny niebagatelny. Więc znów tak naprawdę wypadałoby spuentować oczywiście partyjna polityka, ale Joe Biden ma prawo do jej uprawiania, bo jest bardziej wiarygodnym kandydatem pod tym względem i słusznie wykorzystuje ten element wsparcia dla Ukrainy, powstrzymywania Rosjan w swojej kampanii wyborczej.
No dobrze, ale to nie jest jeden taki głos. Całkiem niedawno w wywiadzie dla agencji Bloomberg głównodowodzący norweską armią, generał Erik Christoffersen, też powiedział, że NATO ma 2-3, no może 5 lat na przygotowanie się na atak Rosji, bo Rosja nie ustąpi. To jest jego teza. On ją prezentował zresztą wcześniej także w mediach norweskich. I to jednak wygląda w taki sposób, jakby politycy wojskowi mieli jakąś wiedzę, no, której oczywiście nie do końca mogą się podzielić jej źródłami, ale która sugeruje, że no, trochę jesteśmy w takiej sytuacji nie tak złej, bo jednak Zachód zareagował w odróżnieniu od tamtego momentu, w jakim była Europa przed i w trakcie układów monachijskich, czyli po ataku na Czechosłowację, zajęciu Sudetów, o tak.
Analogie oczywiście pewne są przy wszelkich zastrzeżeniach, że to inne czasy, inne układy strategiczne, inny charakter ma dzisiaj wojna, inne są powiązania gospodarcze, ale mechanizm pewien jest ten sam. Wtedy lekceważenie zagrożenia niemieckiego i brak odpowiednich przygotowań zachęciły Hitlera do kolejnych inwazji. I tutaj jest analogia. Jeżeli nie będziemy gotowi, jeżeli nie będziemy uzbrojeni, jeżeli nie będziemy mieli narzędzi i moralnej gotowości do walki, woli walki, to wtedy Putin poczuje się zachęcony. Będzie wiedział, że może w miarę bezkarnie napadać na kolejne kraje. Natomiast jeżeli przyspieszymy programy zbrojeniowe, jeżeli zbudujemy to, o czym w tym wywiadzie dla Time'a też Joe Biden przecież mówił, jeżeli zbudujemy tę gotowość odstraszającą na starej zasadzie chcesz pokoju, szykuj się do wojny, to agresja rosyjska stanie się znacznie mniej prawdopodobna. I w tym kontekście bym patrzył na te wypowiedzi szeregu specjalistów, bo nie tylko polityków, ale także wojskowych, byłych i obecnych ludzi wywiadu, ekspertów cywilnych, którzy mówią, przygotowujmy się do tej wojny, przygotowujmy się nawet na ten najczarniejszy scenariusz, a wtedy paradoksalnie jego prawdopodobieństwo zmaleje.
No dobrze, ale też można odnieść takie wrażenie, że politycy zaczęli traktować to poważnie, bo pojawiły się zgody już jakiś czas temu, w ubiegłym tygodniu, 2 tygodnie temu, na użycie broni poza Ukrainą. Użycie tak zwanej zachodniej broni przekazanej przez Zachód do ataku na terenach, na obiekty wojskowe na terenie Rosji. I to także skłania do takiego wrażenia, że sytuacja także z perspektywy zachodniej robi się coraz poważniejsza.
Zdecydował chyba nacisk. Ja mogę tylko powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, bo trzeba to było zrobić dawno, dawno temu. Wielokrotnie mówiłem, że mamy sytuację kuriozalną, kiedy dwóch bokserów jest na ringu, a jeden ma rękę przynajmniej jedną przywiązaną do pleców i walczy tylko jedną ręką. To oczywiście Ukraina. Więc dobrze się stało, że Ukraina może symetrycznie i adekwatnie odpowiadać przy użyciu całego posiadanego uzbrojenia na rosyjskie ataki. Zdecydował o tym pewnie stały nacisk środowisk eksperckich, którym ciężko było pogodzić się z tą asymetrią. Zdecydowała też kalkulacja polityków, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że przedłużający się konflikt w Ukrainie poniekąd świadczy też o ich własnej słabości. Mówię tu o politykach zachodnich z amerykańskimi na czele, no bo pomaga to NATO, pomaga te Stany Zjednoczone, a mimo to Rosjanie pomału, ale konsekwentnie idą do przodu, a Ukraina się chwieje. No więc taka zdroworozsądkowa kalkulacja mówi, no to pomóżmy już tak, żeby były tego widoczne efekty. A zgoda na użycie zachodniej broni do atakowania celów w Rosji może być tym game changerem, który zmieni układ strategiczny na froncie. Mamy zresztą tego już pierwsze sygnały. W związku z tym, no, to nie miłość do Ukrainy, tylko proste pójście po rozum do głowy, że niekonsekwencja odbijała się źle, także na wyborczych szansach wielu polityków, w tym samego Joe Bidena. Jego reelekcja byłaby dużo pewniejsza, gdyby te operacje wspierania Ukrainy zakończył jakimś mocnym efektem i pokazał swoją sprawczość w polityce zagranicznej dużo wcześniej, a teraz do listopada ma bardzo niewiele czasu, żeby pokazać wyborcom, że ta jego polityka przyniosła efekty.
No dobrze, ale może jest tak, jak mówi część komentatorów i część analityków, także rosyjskich, którzy mówią, nie ma takiej szansy, żeby Europa i Stany Zjednoczone pomogły Ukrainie tak, jak powinny, tak, żeby ona wygrała z Rosją, ponieważ Rosja ma dużo więcej amunicji, tak gorszej, tak mniej doskonałej, tak mniej precyzyjnej, ale produkuje ją 24 godziny na dobę, a Zachód wciąż nie przestawił się na produkcję wojenną i powoli także jemu zacznie brakować amunicji, także jemu już brakuje amunicji, nawet tej, którą ma przekazać na Ukrainę, którą obiecał.
Ze strony rosyjskich specjalistów i polityków to jest oczywiste zaklinanie rzeczywistości, czyli wishful thinking, no bo oni by chcieli, żeby tak było. Chcieliby też, żeby ten konflikt rozegrał się na płaszczyźnie czysto konwencjonalnej, a więc na to, kto ma więcej mięsa armatniego, kto ma więcej prostych pojazdów pancernych i więcej amunicji artyleryjskiej. I tutaj rzeczywiście Rosja ma względnie dobrą pozycję, względnie, bo to jej przestawienie gospodarki na tory wojenne daje efekt krótkoterminowy. To się odbywa kosztem wielu cywilnych dziedzin gospodarki i w związku z tym no, też ma swoje granice. I różne sygnały świadczą o tym, że te granice zbliżają się szybko. To pokazuje między innymi rosyjska determinacja i nacisk na to, żeby zwiększyć szantaż między innymi nuklearny, ale nie tylko, żeby doprowadzić do pokoju na swoich warunkach, póki jeszcze nie nastąpiło załamanie wewnętrzne w rosyjskiej gospodarce. Natomiast jak mówią takie rzeczy eksperci i politycy zachodni, to wynika w przypadku polityków, często z niekompetencji, to znaczy z niezdawania sobie sprawy, jak ta wojna dzisiaj wygląda i jak może wyglądać. A w przypadku wojskowych chyba też trochę albo z trochę kastowania interesu, a więc chęci apelowania do polityków, wzmóżcie wysiłki, produkujcie więcej, pozwólcie nam stworzyć więcej jednostek zmechanizowanych i artyleryjskich, no bo to jest oczywisty interes generałów, w uproszczeniu jest kim dowodzić wtedy. Natomiast no, jest też kwestia niedostrzegania przez, myślę, część specjalistów nawet, tego, że ta wojna wcale nie musi rozegrać się na tej płaszczyźnie czysto konwencjonalnej, nazwijmy to wojsk zmechanizowanych i artylerii. Taką wojnę toczy sama Ukraina, bo nie ma innej możliwości, a więc gra na takich warunkach, jakie narzuca Rosja. Natomiast punktowo zdarza się, że decyduje jednak bardzo zaawansowana technika zdolności do rozpoznania satelitarnego, jakość i precyzja sprzętu rakietowego i dronów, które potrafią uderzać w czułe punkty bardzo precyzyjnie na dalekim zapleczu i wtedy okazuje się, że ta przewaga rosyjska w takich prostych i prymitywnych rodzajach uzbrojenia wcale nie ma takiego znaczenia. To z punktu widzenia sztuki wojennej nie jest nic nowego. No wystarczy przywołać dwie operacje sprzymierzonych pod wodzą Stanów Zjednoczonych w Iraku, kiedy ogromna przewaga liczebna armii irackiej, która była przecież w wypadku pierwszej tej wojny pustynnej burzy chyba czwartą czy piątą potęgą pancerną świata. I jeżeli chodzi o liczbę czołgów i amunicji artyleryjskiej, też dominowała nad tymi siłami ekspedycyjnymi amerykańsko-brytyjskimi wielokrotnie. Ale przewaga jakościowa, przewaga techniczna.
Ale Irak nie miał taktycznej broni jądrowej, powiedzą Rosjanie.
Oczywiście ta analogia nie jest całkiem prosta, ale pokazuje, że jakość na dzisiejszym polu walki wygrywa zdecydowanie z ilością. Więc otwarte zaangażowanie Zachodu, nawet nie pełnoskalowe, ale na pewno nie w postaci wysyłania jednostek zmechanizowanych swoich na ten front, ale właśnie pozwolenia Ukraińcom i udostępnienia Ukraińcom, żeby posługiwali się dowolnie najnowocześniejszą bronią, spokojnie, zdaniem też wielu specjalistów, może odwrócić losy tej wojny. No pozostaje kwestia tego straszaka nuklearnego, bo to jest podstawowa różnica pomiędzy Irakiem Saddama Husseina a Rosją Putina. Natomiast znowu nie jestem odosobniony w twierdzeniu, że Rosja owszem straszy, natomiast praktycznie nie może sobie pozwolić na użycie tej broni nawet na poziomie taktycznym, bo nie pozwoli jej główny sponsor, Chiny. Kraj, bez którego reżim Putina nie jest dzisiaj w stanie przetrwać dnia tak naprawdę i prowadzić wojny, a z kolei użycie broni nuklearnej zdecydowanie przez Rosjan zdecydowanie nie jest w chińskim interesie, bo wprowadza na arenę międzynarodową, przypomina o sile akurat tego narzędzia, w którym Chińczycy mocno odstają i od Rosji, i od Stanów Zjednoczonych, więc ich pozycja by względnie zmalała. Nie mówiąc już o ogromnej destabilizacji dla światowej gospodarki, która też by nie będącą w najlepszej formie gospodarkę chińską pewnie bardzo mocno zaburzyła. Pekin nie raz, z tego co wiemy, półoficjalnymi kanałami już tonował rosyjskie zapędy, jeżeli chodzi o straszenie eskalacją nuklearną. Nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się zmienić. Więc Rosjanie owszem mogą straszyć, natomiast w przypadku większego zaangażowania Zachodu są po prostu bezradni i pod kątem militarnym, i pod kątem politycznym.
Bardzo dziękuję, dr Witold Sokała. ekspert dziennika Gazety Prawnej, ale także wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki za uwagę.
No, a ja bym podsumował to zdanie krótko cytatem z klasyka, czyli z naszego prezydenta Andrzeja Dudy. Nie strasz, nie strasz.